Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. Anna Rębas, to jest audycja Ścieżki Wiary. Ze mną w studio gość, pan Ireneusz Rogala. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Duchowość, wiara w Pana życiu od młodych lat miały duże znaczenie. Jakim Pan był dzieckiem, nastolatkiem, chłopcem?
Ja miałem to szczęście, że moja rodzina była po prostu normalna, regularna.
Chodząca do kościoła.
Chodząca do kościoła, wychowana w takiej bardzo tradycyjnej wierze. Mój ksiądz proboszcz, świętej pamięci, ksiądz Mrozik Stanisław, on pochodził z diecezji tarnowskiej, jakby, czyli ta tradycja kościoła takiego bardzo zagłębionego w duchowość, a jednocześnie...
Tradycyjnego,
ona gdzieś była i ona była dobrze poukładana, poustawiana. Ja pamiętam właśnie okres taki wielkanocny, to chyba z Tarnowa on przywiózł tą tradycję, gdzie ja pochodzę z takiej wsi niedaleko tutaj Elbląga, gdzie wszyscy mieszkańcy byli zapisani, mieli karteczki, każdy dostawał swoją karteczkę, żeby pójść do spowiedzi i on przy konfesjonalnej ją oddawał. Ja pamiętam taką tradycję, ona notabene, no, oczywiście dzisiaj jest troszkę jakby, no już jest jakby nie na czasie, ale z drugiej strony takie podejście, w którym jakby każdy jest widziany, Pan Bóg każdego widzi, no to ono było bardzo takie dla mnie cenne. To takie wspomnienie tego kościoła, który był poukładany. Oczywiście w momencie, kiedy przyjąłem pierwszą komunię świętą, to już oczywiście było zaproszenie do bycia ministrantem i takiego regularnego, spokojnego, ani bez jakichś większych wystrzałów, ani bez jakichś tam powiedzmy upadków, było. Natomiast też jedno takie wspomnienie, które dosyć mocno mnie ukonstytuowało, czyli przystąpienie do pierwszej komunii świętej. Ksiądz pięknie to zrobił, mianowicie rodzina cała przystępowała. Ja miałem trzech braci, więc obok mnie rodzice, obok nich rodzice chrzestni, a obok dalej bracia, prawda? A nawet kuzynki jakieś. Także jakby rodzina przyprowadzała młodego człowieka do kościoła i czuło się to zanurzenie. Ja jestem tam, gdzie powinienem być. Jestem tym, który jest gdzieś otoczony. Oczywiście świat niesie swoje wyzwania, swoje pokusy, swoje zaproszenia do różnego rodzaju tam działań, ale ja nie miałem nigdy takiego jakiegoś buntu przeciwko kościołowi. Ja pamiętam, że no, to były jednak czasy komuny, w związku z tym, żeby chodzić na religię już w czasie szkoły średniej, no to trzeba było takiego troszkę więcej wysiłku, samodzielnie gdzieś tam pójść i to gdzieś tam się realizowało. Natomiast to było takie trochę ekstensywne, powiedzmy. Ta relacja z Bogiem ekstensywna. Ona jest bardzo cenna, bo mamy do czego wracać.
A szukał pan też sam? Miał pan pewne pytania, które zadawał pan konkretnym ludziom, na przykład kapłanom, osobom duchownym, ale na przykład szukał pan w literaturze odpowiedzi, albo w sztuce, albo coś pana niepokoiło? Miał pan pewnego rodzaju takie myśli, jak to, jak tamto, bo młodzi ludzie, którzy akurat też są gośćmi tej audycji, przychodzą tutaj, często mówią mi, że tak, wiara owszem, rodzina i te wszystkie tradycje, ale w pewnym momencie oni sami szli swoją drogą.
Tak, ten moment u mnie przyszedł wyraźnie później. Wyraźnie później.
Ale przyszedł.
Zupełnie wystarczało mi jakby ten element takiej obecności w kościele.
To jak ten moment się pojawił i czym się objawiał? Jak to wyszło? I kiedy?
No, miałem wtedy 37 lat, czyli dosyć późno. Można powiedzieć, że moje życie było pięknie poukładane. Szczęśliwa, miła, kochająca, piękna żona. Dwójka fajnych dzieci. Fajna praca, bardzo nowoczesna. To wszystko tak, powiedzmy, no jak z obrazka. A jednocześnie wewnętrznie, i to nawet na zewnątrz, potem pytałem się żony, tego nie było widać. A wewnątrz smutek, szarość, brak jakiegoś sensu. Nie? To ciekawe jest. Różne rzeczy mnie tam pasjonowały i tak dalej, ale brak tego głębszego sensu. I wtedy trochę takie przyszło zadawanie takiego pytania.
Po co to wszystko toczy się i mija? Pamięta pan pytanie bohaterki Nocy i Dni? Barbary Niechcic. Co to wszystko toczy się i mija?
Bo widzę, że to jest piękne, wszystko ładne, ale to jakby tej radości i tego szczęścia pełnego nie daje. No i wtedy też takie trochę zadawanie sobie pytania. Kompetencje taką religijną miałem w miarę poukładaną. Natomiast skąd się ten smutek brał? Ja nie przystępowałem do Komunii Świętej. Czyli ten brak, realny brak tej łączności duchowej z Bogiem był. A nie przystępowałem do Komunii Świętej. Dlaczego? No bo nie chodziłem do spowiedzi. Dla dorosłego człowieka czasami jest gdzieś tam ta bariera, że odrzucenia albo czegoś. Ja po trochę zacząłem sobie zadawać pytania. Dlaczego? Dlaczego nie przystępowałem do Komunii, do spowiedzi? Miałem problem z troszkę taki ale okultystyczne, nie? Czyli jakieś wahadełka, różdżki, jakieś takie rzeczy, które wydają się zupełnie nic nieznaczące. To w zasadzie taki folklor, trochę takie rzeczy, a jednak za tym stoi demon. potem ja tego doświadczyłem. I przebudzenie przyszło bardzo ciekawie, mianowicie na Uniwersytecie Gdańskim była taka, można powiedzieć, sesja naukowa, autentycznie naukowa. Prowadził to jako od strony takiej duchowej ksiądz Aleksander Posadzki, obecnie jeszcze na szczęście żyjący i znany. I faktycznie przyszły osoby tam jako wykładowcy i oni pokazywali, że no, na przykład radiestezja, ona tak naprawdę nie ma sensu fizycznego, ale ma sens ten pogłębiony duchowy, gdzie gdzieś tam oddaje się temu, nie wierzę w Bogu, a wierzę w jakieś tam moce, tak? Astrologia, radiestezja, jakieś na przykład sztuki walki wschodniej, tak? Gdzie rzeczywiście one mają sens w ich kulturze, a w naszej już są podszyte gdzieś jakimiś innymi znaczeniami.
Jakaś czarna magia, która też...
Wystarczy biała.
Biała.
Ale potem się pojawia też czarna, tak? Pamiętam, największe wrażenie na mnie spełnił taki, na koniec był taki film o satanistach w Stanach Zjednoczonych. Tam to jest społeczność kilkumilionowa. Nie wiem, czy teraz kilka milionów, ale wtedy na pewno było ponad 1,5 miliona. I tak jest taka sentencja. Najgorętsze miejsca w piekle przygotowane są dla tych, którzy wiedzieli, a nic nie zrobili. No i ja powiedziałem sobie, okej, no ja teraz już wiem. Też nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem. To był taki początek realnego zmierzenia się z prawdą jako taką. Jestem ja, jest Bóg. Ja mam jedno życie. Ja jestem rzeczywistością i Bóg jest też rzeczywistością. To rozpoznawałem, ale to było za daleko.
A jak się pan zainteresował tymi rzeczami? Jak one się gdzieś tam wplotły w pana?
Tak.
Banalnie. Czyli nawet szkoda o tym mówić.
Tak, szkoda o tym mówić, bo to tak gdzieś, to wszędzie jest dostępne. Jakaś gazetka, jakieś coś, jakaś broszura. Notabene wtedy Kościół też nie do końca rozpoznawał to właściwie i takie broszurki były też przy Kościele, bo to były czasy komuny, tam gdzieś, nie wiem, ktoś tam to niewłaściwie do końca, przecież w kościołach przyjmował charyz. Kościół to po prostu konkretnie rozpoznał i oznaczył, że tutaj nie należy w to wchodzić. Więc
poszedł pan do tej spowiedzi potem?
Oczywiście od razu na drugi dzień. To chyba na pierwszej mszy świętej.
I życie ale poczuł się... pan, że jest pan czysty, że jest pan wolny, że jest pan lekki, że może
tak
pan to
jest.
Zrobić.
Świat się zaczął uśmiechać, życie stało się przepiękne. To wszystko, co jakby zewnętrznie było fajne, ono nabrało tego kolorytu wewnętrznego. I naprawdę do tego każdego zachęcam. Bardzo wielu ludzi gdzieś ma uświadomioną lub nieuświadomioną barierę. Możemy tego nie rozpoznawać. Wystarczy powiedzieć tak i to się dzieje. Przed tą sesją było coś takiego, to sesja miała miejsce w kwietniu, a w styczniu, pod koniec stycznia, normalnie tylko się chodziłem, ale nie chodziłem do Komunii Świętej. Więc ja patrzyłem i widziałem stopy mojego kolegi, który wstaje we właściwym momencie, idzie do ołtarza. Ja nawet ołtarza nie widziałem już. Ten wzrok gdzieś był taki cofnięty i wtedy taka krótka modlitwa. Panie Jezu, poprowadź moje kroki Twoimi ścieżkami. Zachęcam właśnie do takiej modlitwy albo podobnej. Jezu, Ty się tym zajmij. Jezu, ufam Tobie, nie wiem, nie rozpoznaję. Albo nawet taka. Boże, jeśli jesteś, pomóż mi. Bo kto usłyszy? Jeśli to jest z głębi Twojego serca, to On to usłyszy. No i potem wielokrotnie doświadczenie tego właśnie, że usłyszał, że pomógł, że wspomógł i tak dalej. Na tej sesji spotkałem mojego kolegę z technikum. No, trochę patrzy się na mnie dziwnymi oczyma, ale od razu żeśmy się spotkali, przywitali i on mówi, a wiesz, ja jestem we wspólnocie świętej pamięci księdza Andrzeja Kowalczyka, którego tutaj no, bardzo wiele osób zna z Trójmiasta i rzeczywiście ta wspólnota była dla mnie bardzo cenna, dla nas oczywiście razem z żoną, tam już się żeśmy udali, ja nie chciałem iść swoją ścieżką jakoś tam, albo jesteśmy we wspólnocie, wspólnota małżeńska powinna razem kroczyć i tak to poszło. I
wspólnota jak się nazywała?
Wspólnota się nazywa cały czas, bo ona istnieje, mimo że ksiądz zmarł. Wspólnota Maranata. Jesteśmy w Oliwie. Teraz spotykamy się w Sopocie, w kościele świętego Andrzeja Boboli. Ksiądz Andrzej Kowalczyk to był po prostu wybitna osobowość i on przygotował program katechetyczny dla dorosłych.
Egzorcysta?
On był też egzorcystą.
O właśnie.
On był wykładowcą Nowego Testamentu, ale jednocześnie posługał egzorcysty. W stosunku do tego, co wcześniej powiedziałem, to dokładnie pasowało, tak? Te wszystkie elementy gdzieś tam się układały. A ksiądz Andrzej bardziej się skupiał nie na tym, żeby tutaj epatować posługę egzorcysty, bo rzeczywiście to było jego wielkie dzieło i pomógł bardzo wielu osobom, ale na tym, żeby tak pokazać nam, jak Kościół jest piękny, jak wielki, co możemy uzyskać, jak, gdzie wchodzi. wychodzić, jak rozumieć poszczególne zagadnienia. Już po dorosłemu, nie młodzieżowo czy dziecinnie, tylko po dorosłemu. I to jest chyba zadanie dla każdej dorosłej osoby.
I zaczął pan bardzo świadomie działać w tym kościele,
tak,
modlić się, być w nim. I panie Ireneuszu, ja myślę, że te nasze ścieżki wiary będą się powtarzać. To znaczy pana obecność w studio jeszcze sobie zaplanujemy, na przykład na kolejny...
Z radością przyjmuję.
Na kolejną niedzielę. Dzisiaj czas nam się troszeczkę skończył, bo pan przecież rozpoczął, że tak powiem, no, mocne wejście. Jest pan we wspólnocie Różańca Rodziców. I tak, o tym bardzo bym też chciała, żeby pan opowiedział, bo pewnie dużo osób nie wie, wiele osób nie wie w ogóle, że jest coś takiego.
Może
ja nie wiem.
Dużo osób mogło nie wiedzieć, to prawda, to rzeczywiście to jest takie zadanie, ale też my już jesteśmy, już to trwa 25 lat, więc z okazji jubileuszu chętnie podzielę się bardzo ciekawymi zagadnieniami, takimi na przykład jak uwolnienie dziecka od uzależnienia od gry komputerowej.
To jest bardzo dobry temat. Bardzo się cieszę, że pan o tym teraz powiedział, że pan wspomniał o tym i być może zachęci to też państwa do tego, żeby do takiej wspólnoty wstąpić. Gdzie was znaleźć? Gdzie was szukać?
Bardzo prosto. Różaniecrodziców.pl w internecie zobaczyć. W większości parafii w Trójmieście raczej jest jakaś róża albo dwie, albo i więcej. Natomiast zapoznać się można na internecie i to jest takie najprostsze. Jeśli mam problem z pójściem do parafii, mogę się wpisać przez internet. Ta modlitwa naprawdę nie absorbuje, więc więcej to myślę, że jak się spotkamy, to opowiem o tym, bo jest co opowiadać. To się naprawdę wiele bardzo, bardzo ciekawych rzeczy w tym zakresie dzieje.
Na kwiecień jesteśmy umówieni, albo na maj. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, za to świadectwo. Ireneusz Rogala był moim i państwa gościem. Kłaniam się państwu. Anna Rębas, to była audycja Ścieżki Wiary.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ścieżki Wiary.